Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, Wojtek Sleciński, witam Państwa. Dziś moi goście, Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej.
Dzień dobry.
Małgorzata Zwiercan, Wolni i Solidarni.
Dzień dobry Państwu.
Grzegorz Furgo, Platforma Obywatelska.
Witam serdecznie.
I Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam najgoręcej.
Muszę się przyznać, że jestem chyba najgorzej z Państwa przygotowany do tej audycji, dlatego że świeżo przyjechałem po tygodniowym urlopie. Wszyscy, których pytałem, co się zdarzyło w minionym tygodniu, mówili, oj, strasznie dużo się działo. Jak pytałem o szczegóły, to właściwie sam nie wiem, co to było to dużo i że jedni mówili, że źle, a drudzy, że dobrze. To w takim razie chcę spytać o rzeczy, których wiem, że się zdarzyły. To chcę spytać o dyskusję o Konstytucji. To odbywało się i w Gdańsku i jak się wydaje było ważne. Odnoszę wrażenie, że usłyszeliśmy tam zapowiedzi rzeczywiście determinacji prezydenta do zmiany Konstytucji.
No panie redaktorze, tak jak pan powiedział, że działo się dużo i jedni mówili, że dobrze, że źle, to chyba w naszym społeczeństwie jest takie naturalne, że zawsze są te zdania podzielone. I faktycznie w Gdańsku odbyła się pierwsza debata na temat Konstytucji, w której udział wziął pan prezydent, również marszałek Senatu pan Karczewski, przewodniczący Solidarności, przedstawiciele różnych organizacji. I na ten moment rozmawialiśmy bardzo ogólnie, ale zapowiedź zmiany Konstytucji usłyszeli w zasadzie wszyscy i jest to dla nas bardzo ważne. Ja w ogóle startując do wyborów również szłam z hasłem zmiany Konstytucji i na samym początku, będąc w parlamencie razem ze swoimi kolegami, założyliśmy parlamentarny zespół na rzecz nowej Konstytucji, na czele którego stanął marszałek senior Kornel Morawiecki. Odbyliśmy już w Sejmie konferencję mówiące o wymiarze sprawiedliwości, w której uczestniczyło kilkaset osób. Zapowiedziane są zmiany, zapowiedziana jest duża debata, która odbędzie się, odbywać się będzie w całej Polsce i te zmiany po prostu są potrzebne. Ponad 70% społeczeństwa mówi o tym, że należy zmienić konstytucję.
No ale to jest pytanie w takim razie, co w tej konstytucji, która jest, wywołuje te największe opory i determinacje do tej zmiany. Odnosiłem takie wrażenie, że ci, którzy mówili, że to był bardzo zły tydzień, mówili, że prezydent mówił, że to jest konstytucja tymczasowa czy też prowizoryczna. Odnoszę wrażenie, że to był ten element, który zapamiętali z tej debaty. Janusz Śniadek.
Konstytucja pod hasłem Konstytucja właśnie nie dla elit, po modyfikacji pana prezydenta, który dodał nie tylko dla elit, odbyła się w sali BHP, jej organizatorem była Komisja Krajowa Solidarności. Ona początkowała samą tą dyskusję i tu pan prezydent owszem wskazał na parę rzeczy, ale głównie sprowadził to do pytań, że w tej chwili rozpoczynamy rok dyskusji nad tym, jakie pytania zadać społeczeństwu przed tym referendum zapowiedzianym za rok. Też kwestia daty, czy 11 listopada jest właściwym terminem do przeprowadzenia tego rodzaju konstytucji. Owszem, były wskazywane największe mankamenty, a tymczasowość tej konstytucji wynika choćby z tego, że zarówno w konstytucji 3 maja, jak i tej konstytucji uchwalonej po odzyskaniu niepodległości w II Rzeczpospolitej była zapowiedź, że mniej więcej po 20 paru latach ma być ta konstytucja zmieniana. Ja z pewnym zaskoczeniem przypomniałem sobie, że w 1997 roku, kiedy było to referendum konstytucyjne, z którego wykluczono projekt Solidarności, projekt obywatelski, też jakby złożony równoprawny, No, niedużą liczbą, przewagą, bo zaledwie no, kilkunastu procent na tak ta konstytucja weszła i myślę, że dzisiaj wszyscy jesteśmy zgodni, że wymaga ona pewnych modyfikacji, korekt. Ja oczywiście myślę, że tu w trakcie dyskusji możemy wskazać konkretne rzeczy, przykłady. Ja wskażę ten najprostszy, najbardziej oczywisty dla mnie. Zapis ogólny, państwo chroni pracę w sytuacji, gdy właśnie to w trakcie dyskusji wskazywano, że ten obszar jest jakby najmniej konkretny, najmniej skuteczny. Pierwszy podstawowy postulat sierpniowy, prawo do zrzeszania się, prawo do wolnych związków zawodowych. Jak to wygląda w Polsce? W wolnej Polsce, ja to wiele razy powtarzałem, więcej ludzi wyleciało z pracy za próby tworzenia związków zawodowych niż w stanie wojennym. Weźmy firmę Ikony Solidarności pana Frasyniuka. Kilkusetosobowa firma, śladu związku zawodowego nie ma. Gdyby tam ktoś spróbował tworzyć związek, to natychmiast by wyleciał. Więc tego typu historie, sytuacje, to prawo do zrzeszania się w wolnej Polsce w ogóle nie jest przestrzegane. I tu jest kwestia gwarancji konstytucyjnych. Gwarancja konstytucyjna dla wieku emerytalnego. Więc takich przykładów jest wiele.
Do tego, jak te konstytucje uchwalić, chciałbym, żebyśmy w dalszej części naszej rozmowy przeszli jeszcze, ale w takim razie to co niepokoi opozycję, jeśli chodzi o te przymiarki do konstytucji? Sama idea, sam pomysł, żeby ją zmieniać, nie bardzo zresztą wiedząc w jakiej formie? Grzegorz Furgo?
Przede wszystkim tam było, na tym spotkaniu były elity, można powiedzieć, bliskie obecnej władzy, bo tam była rzeczywiście Solidarność, byli naukowcy, ale z tego jednego ugrupowania, zbliżającego się do ugrupowania rzeczywiście dzisiejszej obecnej władzy. Znaczy konstytucję, no rzeczywiście nigdy nie za wiele. Dyskusja z konstytucją dla mnie o konstytucji jest zawsze potrzebna. Można rozmawiać. Czy ją powinniśmy obecnie zmieniać? Wątpię, dlatego że przede wszystkim powinniśmy przestrzegać tej konstytucji. Ostatnimi czasy mieliśmy bardzo dużo przypadków łamania tej konstytucji. To przede wszystkim. To jest pierwsza rzecz. No i tyle. No to więcej, co tu rozumiem, że prezydent otworzył dyskusję nad w ogóle tematem konstytucyjnym. Nie wiem, czy 10 pytań to jest mało, czy 10 pytań jest dużo. Zobaczymy, co to za pytania. Wydaje mi się, że to nawet chyba dużo 10 pytań, prawda? Jest, ale to za wcześnie jeszcze. Widzę, że jest debata rozpoczęta. No i dobrze. No,
no tak, ale to w takim razie...
Tylko, że powinny być większe po prostu. No, powinno być to w większych gronach jakby konsultowane. No rozumiem, że taka jedna konsultacja dzisiaj się odbyła w jednej grupie jakby zawodowej, społecznej.
Ja przypomnę, że lider Solidarności, Piotr Duda, mówił wiele jakiś czas temu o jednomandatowych okręgach wyborczych. Wyraźnie był sympatykiem tego pomysłu. Czy to jest na przykład taka sprawa, która jest wśród tych generalnych rzeczy, które powinniśmy rozstrzygnąć? Już nie mówiąc o dyskusji na temat tego, czy chcemy mieć ustrój prezydencki, czy chcemy mieć ustrój kanclersko-gabinetowy, w jaką stronę poprzednie prace konstytucyjne ewoluowały. Ewa Lider.
Ale nie, może zacznę od tego, co nas martwi przy tych konsultacjach w sprawie konstytucji. Odpowiem na wcześniejsze pytanie. Ja myślę, że tutaj według zasady, którą powiedział pan, o której mówił pan marszałek Karczewski, że nie każdy ma prawo wymachiwać konstytucją. Pan marszałek zrobił listę tych, którzy mają prawo wymachiwać konstytucją i tych pan prezydent zaprosił na te konsultacje. A ponieważ myśmy nie dostali zaproszenia jako opozycja, a mocno się przyglądaliśmy, to ja sobie pozwoliłam też na wakacje pojechać z rodziną na kajaki i zawieźć pierwsze wyprawki, które z Nowoczesną z Łodzi zebraliśmy i do Chojnic zawieźliśmy, więc wykorzystałam dobrze ten czas. To oczywiście z tym wymachiwaniem to taki żart, natomiast ja uważam, że jak najbardziej możemy dyskutować już w tej chwili o konstytucji, ale nie może być tak, że jakaś jedna grupa uważa, czy uzurpuje sobie prawo, nawet jeśli się nazywa Solidarność, do wprowadzania zmian do konstytucji, czy zadawania jakichś konkretnych, zamkniętego katalogu pytań. Ja myślę, że nas czeka długa dyskusja, gorąca dyskusja, tylko w tej atmosferze, która jest w tej chwili politycznej w Polsce, czyli tej partii rządzącej, która jest właśnie totalna, nie opozycja, to będzie trudne. To będzie na pewno trudne, ale to nie znaczy, że nie należy rozmawiać o konstytucji.
No tak, ale ja odnoszę wrażenie, jeżeli... że to jest taka sytuacja, w której być może to grono potwierdza fakt, że być może można zakładać, że Prawo i Sprawiedliwość jest optymistycznie nastawione co do wyniku następnych wyborów i liczy na to, że jeśli nawet nie samodzielnie, to z jakimiś zaprzyjaźnionymi ugrupowaniami będzie miało większość konstytucyjną i w związku z tym będzie mogło pracować nad tą konstytucją samodzielnie.
Ale jeżeli mogę jeszcze się odnieść do pani poseł, to chciałam powiedzieć, że również byli przedstawiciele opozycji, byli przedstawiciele Kukiza, byli przedstawiciele PSL-u. Także proszę nie mówić, że była tylko
pani
jedna
poseł,
strona.
Powiedziałam, że nas nie zaproszono. Mówiłam o sobie,
Solidarni,
czyli Nowoczesnej i Platformie Obywatelskiej. I to wszystko, co powiedziałam. Proszę słuchać.
Janusz Śniadek, to chcę spytać w takim razie, mówiąc najkrócej, tę konstytucję można zbudować w szerokim konsensusie, tak jak sugeruje to na przykład skład dzisiejszego parlamentu, bo to wtedy jest celowe, dlatego że żeby znaleźć większość konstytucyjną w tym parlamencie, no to trzeba bardzo szerokiego spektrum opinii, które miałyby się w tej konstytucji pogodzić. Ale można zakładać, że w następnym Sejmie będzie taka większość, która będzie sprzyjała własnym waszym pomysłom.
No więc oczywiście to pomysł jest własnością pana prezydenta i on tutaj jest tym autorytetywną osobą właściwą do wypowiadania pomysłów na tryb i kolejność. Rozpoczęto roczne konsultacje i tu jakiekolwiek pretensje, że na pierwszym otwierającym spotkaniu kogoś nie było, no to nic prostszego jak zorganizować kolejne takie spotkanie. Być może zaprosić pana prezydenta na debatę przez dowolne inne ugrupowanie. Mamy rok czasu na te rozmowy. Natomiast jeśli chodzi o skład, oczywiście nie ma żadnych szans ani myślę intencji, żeby już w tej kadencji uchwalać tą zmienioną konstytucję, skoro dopiero za rok będziemy odpowiadać konkretniej na pytania, co chcemy w tej konstytucji zmienić. Zresztą to też jest pytanie, jak na przykład rozstrzygać kwestię kształtu tej konstytucji w referendum. Czy referendum powinno być wiążące dla parlamentu, czy niekoniecznie. Kwestia obliga dotyczącego przeprowadzenia referendum przy jakiejś ilości podpisów. Więc to są te wszystkie kwestie, które być może w tej nowej konstytucji rozstrzygnięte być powinny. Jest bardzo wiele bardzo poważnych kwestii ustrojowych, które w tej chwili są niedopowiedziane. I właśnie to był też jeden z argumentów, który się przewinął w tej dyskusji, że ta obecna jest bardzo deklaratywna i że tak naprawdę nie wiążąca, nie obowiązująca. No ten, podam po raz kolejny ten przykład wieku emerytalnego, że można było go dowolnie zmieniać i czy kwestie tych zmian systemu emerytalnego, OFE. Trybunał rozstrzyga, że w sposób zgodny z konstytucją, a bardzo wielu ludzi ma poczucie krzywdy, że zostało okradzionych, więc takich kwestii nieprecyzyjnych w tej konstytucji.
No tak, ale to w takim razie prawa socjalne społeczeństwa zagwarantowane bezpośrednio w konstytucji, bez odwoływania się do ustaw, jak rozumiem, to jest postulat, o którym pan mówi, ale na przykład ustrój prezydencki czy gabinetowy?
No więc na to wszystko musimy sobie odpowiedzieć.
Bo
ta konstytucja tego nie rozstrzyga. Te kwestie choćby socjalne w konstytucji niemieckiej są na wprost wskazywane. Nie? Więc mamy jeden z bardzo możliwych, bardzo takiej nieprecyzyjnej modeli konstytucji w tej chwili w Polsce i otwarto dyskusję na ten temat.
No tak, ale to znaczy, bo ja bym chciał dobrze zrozumieć instytucję tego referendum, które zapowiada prezydent i status tych konsultacji, które się teraz odbywają. Mówiąc najkrócej, jest na przykład propozycja ustrój prezydencki, ustrój gabinetowy. Jest to pytanie, czy wolisz ustrój prezydencki, wolisz ustrój gabinetowy? Jest referendum 11 listopada 2018 roku i obywatele rozstrzygają, że chcą jednego lub drugiego?
Więc takie referendum miałoby sens tylko wówczas, gdybyśmy sobie dokładnie wyjaśnili, na czym ten poszczególne te kształty polegają. Dwa, mało tego, co wyniknęło w trakcie dyskusji w którymś momencie, że tak naprawdę zgodnie z dzisiejszym prawem nie ma czegoś takiego jak referendum konsultacyjne, a taki charakter zaproponował pan prezydent. Także być może nawet sama ustawa o referendach będzie musiała być zmieniana, żeby móc móc przeprowadzić takie referendum konsultacyjne, jakie proponuje pan prezydent. Także w zasadzie my dzisiaj mamy dużo więcej pytań, znaków zapytania, postawionych problemów niż odpowiedzi na nie, tak jak pan oczekuje w tej chwili.
Grzegorz Furgo chce spytać, czy wy się nie boicie, że to referendum jest taką próbą kuchennymi drzwiami wprowadzenia, mówiąc najkrócej, czegoś, co byłoby nową konstytucją?
Znaczy dla mnie jest to wrzutka, ja siedzę cicho. To jest taka wrzutka, rzeczywiście jest otwarty temat. Ustawa zasadnicza, to pamiętajmy, to jest najważniejsza ustawa. To pracujemy nad tym latami. Pracuje się latami. To, ja mam nadzieję, że to jest rzeczywiście pierwszy początek, pierwsze spotkanie i coś z tego dalej będzie. Nie widzę żadnej szansy w tej kadencji. W następnej kadencji nie wierzę, że wygra Prawo i Sprawiedliwość. W związku z tym zobaczymy.
Małej wiary.
Dzisiaj dużej wiary. Właśnie jestem dużej wiary. Panie pośle, wierzę głęboko, że was pokonamy wspólnie. Ale powiem poważnie, to jest proces na lata. Konstytucja, nie wierzę, przed nami jest, powiedziałbym bardziej, poważnie, przed nami jest bardzo burzliwa jesień, bo na pewno Prawo i Sprawiedliwość przystąpi do szturmu ze swoimi...
Wy zapowiadacie szturmy.
Ze swoimi jakimiś nowymi ustawami. I to jest bardziej dla mnie konkretne i przyziemne niż w tej chwili rozmowa o konstytucji. To jest proces na lata.
Ewa Lider?
Czy te zmiany są zapowiedziane na za rok, tak? Czyli też referendum ma być za rok. Ja mam nadzieję, że PiS się opamięta i zrozumie, że to faktycznie jest zbyt poważna sprawa, żeby w ciągu roku po takich konsultacjach podjąć taką decyzję, nawet z konkretnymi tylko pytaniami do społeczeństwa. I zgadzam się tutaj z Grzegorzem Furgo, że to jest proces na lata. Potrzebujemy nie tylko polityków, ale przede wszystkim ekspertów. Tak? Musimy się zastanowić, co będzie dobre dla społeczeństwa, a nie dla partii.
Dyskusja miała dokładnie kształt ekspercki. Profesorowie.
Jedno zdanie, Małgorzata.
Tak, ja będę dalej podtrzymywać. I oczywiście, że zmiana jest potrzebna. Przede wszystkim zmiany w wymiarze sprawiedliwości powinny być. I od tego w zasadzie powinniśmy zacząć.
No dobrze, to w takim razie za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że moimi gośćmi są Ewa Lider, Małgorzata Zwiercan, Grzegorz Furgo i Janusz Śniadek. Po serwisie wracamy do naszej rozmowy.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Wojciech Smoleciński, witam państwa ponownie. Przypominam moich gości. Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość, Grzegorz Furgo, Platforma Obywatelska, witam. Małgorzata Zwierdzeń, Wolni i Solidarni i Ewa Lider, Nowoczesna. Próbowałem jakoś w SPAK, nie zawsze to wtedy wychodzi. No to w takim razie chcę was spytać o prezydenta Macrona. Czy to jest jakiś teraz główny wróg Polski w Unii Europejskiej? Człowiek, który wkłada wielką energię, żeby pozbawić Polski jej pozycji? Czy też polityk, który dość skutecznie obnażył słabości polskiej polityki zagranicznej, mówiąc najkrócej, wybierając się do naszych dotychczasowych sojuszników i uzyskując tam poparcie dla wielu swoich postulatów. Mówię o jego wyprawie do krajów Grupy Wyszehradzkiej, głównie do liderów Czech i Słowacji.
To mi się ewidentnie wydaje, że jeśli już to pan prezydent Macron, nie radząc sobie z problemami wewnętrznymi, próbuje przybierać pozy takiego poważnego, wielkiego męża stanu, rozstrzygającego czy rozdającego karty w Europie i dzieląc tak naprawdę Unię, próbując rozbić jedność trójkąta, tej grupy
Wyszehradzkiej,
dokonywać tego podziału. Natomiast ja nie zauważyłem, żeby on zyskał zbyt wielu sojuszników dla tej swojej idei zmiany dyrektywy o delegowaniu pracowników, bo tak naprawdę tutaj prezydent Macron uderza w fundamentalną zasadę Unii Europejskiej, zasadę swobody przepływu osób. Ja więc podważając fundamentalne zasady, próbuje atakować Polskę, co wydaje mu się bardzo nie wyszło. Było to raczej dla mnie takie typowe wejście na grabie.
Ale czy to oznacza, że pana zdaniem ta historia się jakby nie powiedzie? Czyli mówiąc najkrócej, prezydent Macron nie uzyska większości poparcia krajów Unii Europejskiej w tej kwestii? Podobnie jak 4 czy 5 lat temu, kiedy po raz pierwszy próbowano przeforsować te...
Nie przypuszczam, że ta formuła jest tak na tyle sprzeczne, ograniczenie tej swobody przepływu osób jest tak sprzeczne z tym, właśnie z tymi fundamentalnymi zasadami Unii Europejskiej, że to nie ma prawa w ogóle się dać zrealizować. Jest to próba po prostu blokowania funkcjonowania, no owszem, znacznie tańszych pracowników z Europy Wschodniej, nie tylko z Polski przecież, która nie powiedzie się moim zdaniem.
To w takim razie chcę spytać, czy jako doświadczony związkowiec pan nie widzi pewnej skutecznej gry, bo to jest trochę tak, że z jednej strony liberalizacja rynku pracy we Francji, a z drugiej strony związkowcy z CGT, bo to oni są głównymi oponentami, jak rozumiem, w tej sprawie prezydenta Macrona, dostaną w prezencie obietnicę, że cudzoziemscy pracownicy nie będą z nimi konkurować.
Myślę, że tu jest ta jedna podstawowa różnica, że o ile prezydent Francji próbuje na użytek polityki wewnętrznej rozgrywać tą sprawę, o tyle Polska, podobnie jak i inne kraje Europy Wschodniej, bronią swojego żywotnego interesu. I tu jest pewien interes zbiorowy, stąd te próby prezydenta Macrona dzielenia, czy spotykania się tylko z wybranymi krajami, moim zdaniem są chybione. Natomiast ja wie pan, ja od wielu lat forsuję również na forum KZZ-u wprowadzenie europejskiej płacy minimalnej, ale ona powinna być procentowa, proporcjonalna do płacy minimalnej w danych krajach i dotyczyć pracowników no, mieszkających, żyjących, zatrudnionych w tym obszarze. Nie może dotyczyć pracowników delegowanych.
No tak, ale czy nie uważa pan, że to jest taka furtka, jakby na przykład się okazało, że w Polsce mamy 500 tysięcy na przykład pracowników, którzy przyjechali do nas z Korei Północnej. Przypominam taką historię, kiedy oni się tu pojawili, przysłani przez jakąś firmę. No mówiąc najkrócej, ze złamaniem wszystkich przepisów polskiego prawodawstwa pracy.
Dlatego jest instytucja wydawania zgody przez wojewodę na zatrudnienie cudzoziemców i te podobne regulacje są też w innych krajach. Po prostu trzeba przestrzegać prawa. No.
To w takim razie chcę spytać, prezydent Macron głównie kwestie pracowników delegowanych, czy krytyka Polski za to, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości?
Znaczy, no trzeba wyraźnie powiedzieć, że to jest jeden z wycinków. Konflikt z Francją ma zdecydowanie szerszy wymiar. Zaczęło się to już, można powiedzieć, od sławnych karakali i zerwania kontaktu przez nasze władze. W związku z tym konflikt w ogóle jakby z Francją to jest bardzo, bardzo, bardzo szeroka, nabiera po prostu takiego bardzo niedobrego rozmachu, powiedziałbym.
Ale czy to znaczy, że on jest personalny? Czy to jest historia taka, że okazało się, że jesteśmy na jakichś dwóch europejskich biegunach?
Wydaje mi się, że bardziej na dwóch europejskich biegunach. Polska się absolutnie izoluje, bo jak ja patrzę na to, to nie jest tylko z Francją konflikt. Konflikt jest z Niemcami. Rozpada się nam Grupa Wyszehradzka, bo to widać, to nie funkcjonuje. Widać, co Słowacy mówią. Wszystkie te państwa mniejsze jednak chcą być blisko Francji, blisko Niemiec, czyli być blisko tej czołówki państw unijnych. My jesteśmy jako jedynym na dobrą sprawę państwem mocno w kontrze. No jeszcze Węgrzy.
Padnijmy na kolana.
Trochę. Może nie padnijmy na kolana, ale z tą szablą nie ma sensu iść na te po prostu F-16, bo zawsze przegramy. Już żeśmy przegrywali. Ja uważam, że my nie mamy tej polityki zagranicznej dobrej. Niestety, ja ministra Waszczykowskiego bardzo źle od samego początku oceniam. Tu szczególnie powinna być wytrawna polityka, dlatego że no po prostu my na tym stracimy.
No tak, ale to w takim razie, czy pan uważa, że polityka Polski jest dobra, tylko ma, mówiąc najkrócej, nie najlepszy PR? Czy to jest...
Nie. Ja się bardzo, bardzo buntuję przeciwko temu mówieniu, że polityka ma polegać albo wygramy, albo przegramy. Polityka to jest w ogóle dogadywanie. Dyplomacja to jest
obrona swoich interesów.
Absolutnie obrona swoich interesów. Zgadzam się. Ale nigdy nie ma tak w polityce, panie pośle, pan dobrze wie, że albo bierzemy pulę w 100%, albo przegrywamy 100%.
Proszę państwa.
Powinniśmy się dogadywać, już oddaję ci jego głos. Tu po prostu tego doganiania nie ma. Nikt z nami, boję się, nie będzie za chwilę rozmawiał, bo machamy szabelką. Dziękuję.
Ewa Lider?
Nie tak sobie. Ludzie, którzy zajmują się polityką zagraniczną, pracownicy, to są dyplomaci, od dyplomacji, tak? A my tak, mamy już Francję obrażoną, Niemcy obrażone, a sekretarz stanu USA krytykuje nas za sądy. ogólnie mówiąc, tak? Jutro na przykład jest Putin w Budapeszcie. Jeżeli będziemy szli ręka w rękę z Orbanem, to skończymy w objęciach Putina. Niestety, to się tak skończy. To się tak skończy. A dyplomacja właśnie na tym polega, że to
dumna
są rozmowy.
Polska
to są...
nigdy nie skończy
dumna
w objęciach
Polska,
Putina.
Proszę pana, to właśnie nie jest dyplomacja. My możemy oczywiście walczyć tą małą i się stawiać.
Schowajmy dumę do
pokrzykiwać.
Kieszeni, tak,
i pokrzykiwać. Nie. Dyplomacja to jest troszeczkę coś innego. To jest zachowanie tej naszej dumy, ale rozmawianie spokojnie, cierpliwie, zastanawianie się, co jest dobre dla Polski, w którym momencie możemy postawić krok do przodu, a w którym nie.
No tak, ale to znowu odnoszę wrażenie, że pani krytykuje rząd za nie najlepszą właśnie, bym powiedział, stronę polityczną, a ja odnoszę takie wrażenie, że opozycja do tej pory krytykowała za kwestię merytoryczną, czyli mówiąc najkrócej, zgadzała się z prezydentem Macronem w krytyce polskiej polityki w kwestii wymiaru sprawiedliwości.
To jest prawda. Po prostu Macron powiedział, że Polska zasługuje na lepszy rząd, z czym się absolutnie w 100% zgadzam.
No. Mogę, że ta zwierzę.
W 100% zgadza się opozycja właśnie z Francją,
z tym,
z Niemcami,
że należy nam się lepszy rząd.
Ja uważam, że mamy dobry rząd, który dba o Polaków, o Polskę i... Nie widzę, żebyśmy stali gdzieś jako outsiderzy w Unii Europejskiej. Jesteśmy w tej Unii, chcemy być w tej Unii, ale nie będziemy po prostu na kolanach żebrać i słuchać w zasadzie cały czas słów nieprzychylnych w stosunku do Polski.
No tak, ale to jest pytanie w takim razie o ten polski interes, bo jak rozumiem w kwestii tej, od której żeśmy zaczęli, mówiąc otwarcie, chodzi nam o to, aby zebrać wystarczająco dużo państw wokół idei pozostawienia bez zmian statusu pracowników delegowanych. To jest taka czysto techniczna kwestia. Ważna dla polskiej gospodarki, choć właśnie mówię, dość kontrowersyjna, jeśli chodzi o polskich pracowników. Tutaj być może, na przykład to, co mówił pan poseł Śniadek, istnieje pole kompromisu. Znaczy mówiąc najkrócej, zmienienie tych przepisów w taki sposób, żeby na przykład płaca tych pracowników delegowanych była na przecięciu pomiędzy płacą danego kraju a tymi płacami, które obowiązują w Polsce, bo rzeczywiście wydaje mi się, że w wielu sytuacjach status pracownika delegowanego jest, mówiąc najkrócej, trochę nadużywany. Mamy do czynienia na przykład z pracownikami, którzy de facto na stałe funkcjonują na danym rynku pracy i powinni z całą pewnością wtedy zarabiać to, co zarabia pracownik we Francji, Niemczech czy w Polsce.
No właśnie, a nie tak, że cały czas mamy Polaka hydraulika, tak, od 12 lat, który jest naszą
twarzą. No tak, ale właśnie moje pytanie, czy my będziemy uczestniczyli w tym dialogu, który prowadzi do kompromisu?
No oczywiście. No ja nie widzę, żebyśmy...
Solidarność poprzez EKZZ od wielu lat. Ja zresztą pamiętam, że kiedy na przełomie wieków 2001, 2004, 2005 na forum EKZZ-u wielokrotnie mówiłem o konieczności wprowadzenia czegoś jak europejska płaca minimalna, to wówczas nie znajdowałem prawie w ogóle odzewu na te swoje postulaty. Natomiast dzisiaj ten temat wrócił, ale przede wszystkim również ze strony Niemiec jako element blokujący, jako próbę zablokowania przepływu tańszej, dużo tańszej siły roboczej czy Polaków, dużo tańszych Polaków. I dostrzegam tu oczywiście zagrożenia. To, co mówi pan redaktor, nie? Że na przykład Bułgarzy, czy choćby tutaj
Rumunii.
Litwa, Rumunii, równie wykorzystując ten mechanizm, mogą przepływać na rynek polski. Dlatego to jest sprawa wymagająca dużej mądrości, rozwagi.
Panie pośle, ograją nas wszyscy jak talara, łącznie z tymi Węgrami. Proszę mi wierzyć, zostaniemy znowu sami. To jest bardzo przykre, bo my nie mamy jakiegoś takiej idei, która pozwoli nam po prostu dogadać się z tą Unią. Przestaliśmy być lubiani.
Bardzo,
wszyscy
bardzo
nas zepchnęli
mądrze.
I sami żeśmy się zepchnęli, panie pośle, już kończę, na po prostu takie obrzeża tej Europy. I ja boję się, że znowu będzie 27-1 albo 26-2 i lepszych wyników raczej nie osiągniemy, bo my tam nie mamy sojuszników. Niestety.
Doskonale nie kwestia lubię, nie lubię, musi to rozstrzygać, a realny, obiektywny interes. No i wiele państw ma dokładnie identyczny interes, jak ma Polska, i musimy to rozgrywać. I wydaje mi się, że polski rząd, dopiero teraz, polski rząd, pierwszy polski rząd robi to znakomicie.
Tylko żeby usiąść do stołu, nie może się obrażać. Żeby negocjować, trzeba
do
usiąść do tego stołu.
Jestem całkowicie spokojny, a ja rozumiem, że w obliczu tych znakomitych rezultatów budżetowych, rozkwitającej polskiej gospodarki, inwestycji, wy nie macie innej argumentów, jak
rozdzielanie. Ja bym chciał się z panem niedługo spotkać, spojrzeć w oczy i zobaczyć, jaki to będzie wynik.
Spotkamy się na pewno, tu mogę wam gwarantować, w tym studiu, i wtedy zobaczymy, kto będzie dzisiaj racji.
Ja bym podsumowała. Ja bym podsumowała to, co mówi pan poseł Śniadek. Łubu, dubu, łubu, dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu, panie pośle.
No ja
mówię,
polska gospodarka znakomicie rozwijająca.
Przypomnę, jak sprawa zostanie rozstrzygnięta, i wtedy będziemy musieli, jakby to ładnie powiedzieć, odpowiedzieć sobie, czy się nam udało, czy się nam nie udało. Jesteśmy w przeddzień obchodów Solidarności. Jak wyjeżdżałem na urlop, to wyglądało na to, że to KOD będzie gospodarzem uroczystości na placu Solidarności pod pomnikiem poległych stoczniowców. Potem były protesty, potem była decyzja wojewody, dobrze rozumiem sytuację. I teraz jest tak, że mamy jedne obchody, które odbędą się na Placu Solidarności, i to są cykliczne obchody organizowane przez Związek Zawodowy Solidarność, a równocześnie będziemy mieli imprezę KOD-u, która odbywać się będzie koło chyba ECS-u, czy... Dobry kompromis?
Podal. Natomiast żeby lepiej poznać smaczki z tym związane, to ja podkreślę, że owszem, w tym roku główne uroczystości obchodów sierpnia odbędą się w Lubiniu w związku z rocznicą śmierci ludzi, którzy wtedy zginęli w 1983 roku. Natomiast w Gdańsku, owszem, odbędą się pewne rutynowy, ale korespondencja z miastem w tej sprawie trwała mailowa od maja. Na zaproszeniach rozsyłanych przez Solidarność, zresztą chyba w jakiejś części również przez miasto, miasto Gdańskie funkcjonuje jako współorganizator, i tutaj od lat te obchody były organizowane w tej formule, i prawdę powiem, że chyba żadnemu przytomnemu człowiekowi nie przyszło do głowy, żeby KOD miał na przykład ustawiać sztandary, poczty sztandarowe wokół bramy tego miejsca, czy prowadzić ceremonię składania kwiatów. Nie? To tylko w jakichś rojeniach chorego umysłu można by coś takiego wymyśleć. Natomiast można tu, i zresztą tak się stało, że proszę bardzo, obok KOD zrobi swoje, nikomu nie odmawiamy do tego prawa. Natomiast cały czas zostanie kwestia dyskusja pewnych przesłań, przekazu. Postulaty sierpniowe to był jasny, bardzo prosty program, nie tylko wolnościowy, ale przede wszystkim społeczny. Wolność do zrzeszania się, kwestie społeczne, 27
postulatów. Wolne media.
I dzisiaj można zadać pytanie dokładnie takie. Kto dzisiaj broni, czy opowiada
walka
się za kontynuacją postulatów sierpnia? Ja dzisiaj znajduję w KOD-zie, w Platformie, wprost idących w przeciwnym kursie. Program Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj jest realizacją, współczesną realizacją postulatów sierpnia.
To jest propaganda sukcesu.
Program 500+. Nie, to jest prawda. Jeśli dopiero teraz, 31 sierpnia, więc za dwa dni, wchodzi w życie to świadczenie godnościowe dla osób szykanowanych, represjonowanych. Przez 20 lat te wszystkie wielkie ikony Frasyniuki, Wałęsa, nie pamiętali o nich. Wręcz zostało zablokowane w czasie AWS-u próba pewnej symbolicznej zupełnie zadośćuczynienia tym osobom szykanowanym, represjonowanym. Dopiero trzeba było czekać do teraz, żeby taki bardzo symboliczny, pewne świadczenie godnościowe uczynić. Cały czas mieliśmy do czynienia z sytuacją, że oprawcy pobierali sute emerytury, SBC-y, UBC-y, cały ten aparat ucisku, a bohaterowie żyli w biedzie. Dzisiaj próbujemy troszkę tę sytuację odwracać symbolicznym świadczeniem godnościowym adresowanym do osób szykanowanych i represjonowanych, i zrównaniem emerytur ubeckich ze średnią emeryturą Polaka. To jest żadna szykana. To ma być...
Wymienił pan nazwisko Lecha Wałęsy, to już mnie korci pytanie następne, ale jednak chcę, żebyśmy wszyscy porozmawiali o tej uroczystości, która będzie 31. To jest chyba pytanie, czyja jest pamięć o sierpniu 80. roku?
No właśnie, bardzo fundamentalne pytanie. Czy ja pamiętam Panie pośle i drodzy słuchacze, ja też byłem w Solidarności. 10 milionów ludzi wtedy było w Solidarności. Wtedy, jak to się zaczęło, prawie wszyscy byli w Solidarności. I powiem jedna rzecz, mnie bardzo gryzie i bije po uszach mocno. Jeżeli słyszę tą rzeczywiście beznadziejną kłótnię, kto, gdzie, kiedy, na placu. Plac jest wystarczająco duży, żeby się te dwie organizacje podzieliły. To jest fatalne. Nie rozumiem, dlaczego wojewoda z prezydentem dawno nie siedli z tymi organizatorami i nie ustalili. I żeby Polacy nie musieli oglądać tej bezsensownej łupaniny o to, kto, gdzie, kiedy. To jest wyjątkowy dzień, bo to rzeczywiście Polacy pokazali, że można obalić ten ustrój. On w pewnym sensie został obalony przez te podpisanie porozumień sierpniowych. Ale to Polacy zrobili. Musicie wszyscy pamiętać, że oprócz 500 000, bo tyle was jest w tej chwili w Związku Zawodowym Solidarność, to jeszcze bardzo dużo ludzi jest
również... 2 miliony. Wałęsa zostawił niespełna 2-milionowy związek.
Jest bardzo dużo ludzi, którzy byli w Solidarności, z tego co wiem, przecież ja nie jestem w KODzie, ale wiem, również w KODzie, również w innych organizacjach, nie można tym ludziom powiedzieć, w ten miesiąc prawa. Nie jest...
Nikomu nie odmawiamy prawa, to pan mi to wmawia.
Każdy.
Jest pan wolny człowiek? Ma pan święte prawo pamiętać?
Małgorzata Zwiercan potem...
Że mnie to bardzo gryzie, panie pośle, że jedni mówią tylko my. Prawda? Że jedna strona mówi za 24 godziny rezygnujemy. Bo oczywiście widać, jak słaba jest ta ustawa. Chociażby o zgromadzeniach.
Mi jest bardzo przykro, że znowu je akurat pan
tak
interpretuje prawo. Każdy zawsze, co roku miał prawo przyjść na mszę, miał prawo iść złożyć kwiaty. Nikt nikomu nigdy nie zabraniał. Nikt.
I no, ja powiem w ten sposób, ja pamiętam taką historię, jak kwiaty pod pomnikiem próbował składać Andrzej Leper, przywieziony zresztą tam przez świętej pamięci księdza Henryka Jankowskiego. Jakby to powiedzieć, te uroczystości zawsze jednak miały taki znak sporu na temat tego, czy jest sierpień. No to parę razy mieliśmy takie sytuacje, że ludzie się tam wzajemnie wygwizdywali i różne rzeczy się tam działy.
Ale nie powinniśmy, myślę, że nawet zadawać takiego pytania, czy jest sierpień. No chcemy uczestniczyć, jesteśmy. Ale nie zabierajmy, nie zawłaszczajmy organizatorom, którzy organizowali przez wszystkie lata tych uroczystości. No chyba nikt nie myśli, żeby KOD przejął, gdzie w pierwszym szeregu w KODzie idą oprawcy i ci, co gnębili. Ojej. Ale no, nie, panie pośle, tak jest. Oprawcy, oczywiście, że tak. No.
Znaczy, ja powiem w ten sposób,
pan Mazguła, idący.
No tak, ale w Gdańsku ja odnoszę takie wrażenie, w uroczystościach tych widzę bardzo wiele nazwisk, które pan Janusz Śniadek potwierdzi, są nazwiskami pierwszej Solidarności.
No, oczywiście.
I mogą przyjść i złożyć kwiaty. Nikt nikomu nie broni.
Znaczy, to będziemy świętować.
Mnie strasznie ucieszyło, jak pani zaczęła mówić o tym, że właśnie to jest tak, że wszyscy powinni.
Oczywiście, że tak. Ale i zawsze tak było, że kto chciał, to składał kwiaty.
Ewa Lider.
Ja myślę, że KOD dzisiaj jest bliższy tej Solidarności dawnej, ma w sobie więcej prawdy, wolności, energii, tej prawdziwej energii, walki o demokrację, niż dzisiejsza Solidarność prorządowa pod kierownictwem pana Piotra Dudy. Bo Solidarność miała walczyć o demokrację, prawa obywatelskie, a dzisiaj co? Wspiera autorytarny rząd, jest generalnie pisowski, po prostu pisowska Solidarność. Więc, ale to prawda, że wszyscy byśmy się tam zmieścili.
Trzy lata temu nie mówiliście, że jest to pisowska
Solidarność. Pozwoli pani, że ja powiem. Ja będę też świętować. Mam nadzieję, że to będzie pokojowe świętowanie, że będziemy się wszyscy wspominać, będziemy radośnie świętować i że nie będzie tam żadnych problemów.
Myślę, że słowa pani lider są najdoskonalszym przykładem problemu, o co chodzi. Personalizowanie tego. Absolutnie nie ma słowa poparcia w tym dla programu, dla przesłań sierpnia, dla przesłań Solidarności, tylko wprost zderzenie przeciwko temu. Dzisiaj KOD jest prawdziwszą Solidarnością, bo walczy z przesłaniami, ideałami sierpnia znakomicie. Więc dlatego pani lider podpisuje się pod hasłami, przesłaniami KOD-u. Panie żeby pośle. Walczyć z przesłaniami sierpnia, żeby walczyć z tą solą Solidarności,
co
z tymi
opowiada?
Ludźmi, którzy
moi rodzice należeli do Solidarności.
Ciągle są wierni.
Ja byłam wtedy uczennicą w 5. liceum. Bardzo dobrze pamiętam strajki. I wyznawałam te wartości, wyznaję do dziś. To, co pan opowiada, to są po prostu
to niech
wzory.
Pani to przełoży na program swojej partii.
Ale powiem, proszę państwa, powiem tylko jedną rzecz. No. z tymi postulatami niektórymi, które są w tej chwili dzisiaj aktualne, walczy również rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Wolne media? No
wolne media, bo jeżeli pan mi powie, panie pośle, że pan jest z tego zadowolony, patrzę panu w oczy. To jest nieprawda. To jest po prostu coś niebywałego, co zrobiono z publicystyką
dzisiaj nie ma wolnych
TVP.
Mediów?
No publicystyka TVP?
Mediów.
Ja nie, wie pan, ja mówię, nie wiem, czy pan dobrze słyszał. Nie mówię cała TVP.
Prawej do lewa.
Publicystyka TVP, pan uważa to za dobre? To w najczarniejszych czasach, podejrzewam, stanu wojennego nie było takiej potwornej propagandy, jaka tam jest.
Odpowiedzą na to Polacy. To pańskie stwierdzenia są gołosłowne i propagandowe.
Polacy, Polacy.
Poleciliście bezrefleksyjnie i z tym wszystkim się zatoniecie. Po prostu zatoniecie w tym źródle propagandy, w tym bagnie propagandy, w którym żeście wpadli. A tam były takie hasła. Radio i telewizja po prostu propagandą
My robimy swoje, a Polacy odpowiedzą. To Polacy zdecydują. Nie pan tutaj werdykty takie snując zupełnie wysoko z palca, a Polacy
to jest
decydują.
Cały naród.
No właśnie. Ten suweren.
No tak, ale to w takim razie wracając do tego, żeśmy rozmawiali, że to jest święto wszystkich, no to zdołałem, robiąc prasówkę tego tygodnia, przeczytać, że pan Janusz Śniadek wypowiadał się o Lechu Wałęsie. Długi czas słuchałem bardzo wyważonych pana na ten temat wypowiedzi. Tym razem była to wypowiedź znacznie bardziej radykalna.
Wie pan, nie będę w tej chwili w ogóle prostował tekstu, który przez dziennikarza Rzeczpospolitej został troszkę, powiedzmy, naciągnięty, ale to zasłona miłosierdzia włożył mi w usta często treści, które zawierał w swoich pytaniach. Ja nie będę się z tego wycofywał. Natomiast powiem tak, że sytuacja wymaga być może większej stanowczości w pewnych kwestiach, choć przebieg dzisiejszej dyskusji to potwierdza.
No to w takim razie święto dla wszystkich? Będziemy je razem świętować, czy będziemy się kłócić na tym placu?
Ja gorąco w to wierzę, że ani przy śpiewaniu hymnu, ani przy modlitwie i przy składaniu kwiatów nie będziemy tam mieli tych krzyków, wrzasków, o które zwykle chodzi KOD-owi, blokujących różne manifestacje PiSu. Tym razem jest to rocznica organizowana przez Solidarność w miejscu świętym, pod trzema krzyżami, przy bramie, dla upamiętnienia i przesłań Solidarności, postulatów sierpnia.
Tam jest jakieś 500 metrów. A jak pan myśli, jak Lech Wałęsa będzie składał kwiaty, to coś się może też zdarzyć?
Nie wiem, czy będzie składał razem z nami. Lech Wałęsa był zawsze, zresztą stale, ma stałe zaproszenie i na zjazdy Solidarności, na Komisję Krajową. Nie korzysta z tych zaproszeń. Czy złoży te kwiaty razem z nami, czy złoży osobno, to jest jego wybór. Na pewno to uszanujemy. Czy będą temu towarzyszyły jakiekolwiek, nie wiem, inne incydenty, tu nie jestem w stanie ręczyć. Na pewno KOD-owi, który chciał przejąć organizację obchodów, nie chodziło o spokój, tylko chodziło o awanturę.
Nasz kraj jest tak podzielony, że ja nie wierzę w ten spokój. Chociaż ja nie widziałem ludzi z KOD-u, żeby wygwizdywali, żeby buczeli podczas wymieniania dużych nazwisk. Niestety takie przypadki były ze strony. Pan Guzikiewicz sam gwizdał, jak był kamień węgielny, pamiętam, pod chyba ECS. Kładziony. No to co tam się działo właśnie na tym placu? I dzisiaj ten człowiek organizuje również. Ja mam nadzieję, że takich sytuacji nie będzie. Czy też na różnych grobach. Patrz, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jestem pod tym względem pesymistą. Nie wierzę, że po prostu będzie ta zgoda, bo już ten nasz kraj jest bardzo, bardzo podzielony. Ale mam nadzieję, że w tym Gdańsku przynajmniej powinniśmy sobie poradzić.
No o to apelujmy. To w takim
i apelujmy
razie,
o to, żeby był
spokój. Bardzo wszystkim jeszcze raz dziękuję.
Tam jest 500 metrów, Szwurgo, na pewno nie będzie kłótni.
Janusz Śniadek, Ewa Lider, Małgorzata Zwierceń. Znowu próbowałem odmienić kolejność, tym razem wyszło mi lepiej. Bardzo jeszcze raz państwu dziękuję i życzę wszystkim miłego i ważnego tygodnia.